Przed nami ekipa filmu Volta z reżyserem Juliuszem Machulskim, z aktorami obok Andrzej Zieliński, obok pani Aleksandra Domańska. Mam nadzieję, że pani Olga Bołądź za chwilę dojdzie, pani Małgorzata Buczkowska, pan Krzysztof Czeczot oraz pan Michał Żurawski.
Znaczy, Lublin jest rzeczywiście świetnym miastem do robienia filmu, bardzo fotogenicznym i filmowym. Dziwię się, że tutaj tak mało filmu do tej pory powstało. Tym bardziej się cieszę, że my będziemy pierwsi, którzy zrobią film o Lublinie, w którym Lublin też gra jakąś rolę, a nie jest tylko tłem. Czasami tak bywało tu, przecież wiemy, że był tłem innego miasta w Polsce. Także tak, to jest lubelski film, tak. To jest kryminał, to będzie... Jeżeli Państwo widzieli film Vinci, to będzie taki Vinci, tylko w Lublinie zamiast w Krakowie i z kobietami zamiast z mężczyznami.
Naprawdę. Poza tym wszystko tak samo.
Nie, inaczej, kompletnie inaczej, tak samo, to nie warto robić. Naprawdę uwierzcie mi, że im mniej się mówi o treści na początku, tym jest lepiej, ciekawiej.
To są krzesła dla pani.
No to dla ekipy. Tam tylko ma ochotę usiąść, bardzo proszę.
A gdzie reżyser będzie siedział?
Na leżakach, reżyser się musi
ma
cały czas.
Swoje krzesełka w środku.
Wszystko już praktycznie rozłożone, skoro krzesła rozkładacie?
No aktorzy będą mieli mikroporty. No i tutaj dźwięk ewentualnie porozkłada, żeby nagrać coś otoczenie tutaj.
Samego przodu i dalej nie jedź, bo nie wiem, jak się
odwraca. Od Steadicamu jest Tomek Karnocki, Tomasz Gradowski ze światłem, a tu się siedzi autor zdjęć, czyli Arkadiusz Tamiak. Realizatorem dźwięku jest operatorem jest pan Marek Bronko, który się tutaj właśnie rozstawia.
Ja jestem przyzwyczajony do siedzenia z drugiej strony sitka.
Rozumiem.
Tak jak pani. Stanowisko nagrywania dźwięku. Cały sprzęt dźwiękowy, mikroporty, mikrofony, tyczki, parasol ze względu na temperaturę, która dzisiaj nam zagraża.
Dałoby się posłuchać tego pana świata?
Oczywiście.
Idę uzbroić aktorkę, która gra w pierwszej scenie.
Kogo?
Olgę Bądź. Tam jest tak, że mikrofon jest ciągle w tym samym miejscu. Wykorzystujemy te damskie różne rzeczy, więc ona sobie sama włoży pod stanik. Tylko mikrofon jest specjalnie schowany. Jest, naokoło jest oklejony tak zwanym kotem. Ja go tu skrócę.
Nie, Jureczku, załóżmy to tak jak wtedy.
Aha, żeby to jak najmniej było. No i tyle. Ja go tam później podkleję kabelek, tylko żeby go nie było widać.
Da się z tym żyć.
No więc mówię, no tutaj sprawa była bardzo prosta. Okazało się, że szybko, no bo wszystko jest już jak gdyby wcześniej wypróbowane. No i tak.
Proszę, kamera.
Włącz.
5:1:1.
Tak, jak Olga tu dosiada, to wtedy powinien być ten pociąg odjeżdżać. Dobra, uwaga. Proszę.
Ma pani szczęście, że teraz mogę na głośniku puszczać dźwięk, no bo jak jestem bliżej planu, to nie mogę. Muszę na słuchawkach tylko.
7:1:1.
Idzie.
6.
Machnią?
Wiesz co?
Moja walizka za twoją.
Wal się.
Fe, nieładnie. Ale nie będę ci bił.
Poznaliśmy się na dworcu PKP w Lublinie. Dzisiaj wyjeżdżałam z tego dworca, dokładnie z tego samego peronu, tylko inny pociąg stał. I nie słychać było tych tekstów.
Tak wygląda sesja dźwiękowa. To wszystko, to żółte to tutaj, i te robaczki wszystkie, to są dźwięki.
Od tego filmu.
To jest kilka śladów dialogów.
Ta reszta części, wszystko to są różne efekty.
Na ilu ścieżkach panowie pracowali przy tym filmie?
Tutaj mam napisane, to jest 151 ścieżek.
W zasadzie trzy warstwy są dźwięku w filmie, to znaczy dialogi, efekty i muzyka. To takie główne warstwy, oczywiście to można sobie dzielić dalej, bo można sobie dialogi dzielić na setkowe, czyli na prosto z planu i posynchrony, czyli nagrywane w studio dodatkowo. Efekty można sobie, nie wiem, dzielić na synchroniczne tła, atmosfery, backgroundy, tak z angielska nazywane, czy efekty specjalne. Do tego jeszcze ostatnio się wyróżnia sound designy tak zwane, czyli, że tak powiem, tworzone specjalnie nienaturalne dźwięki. Muzyka też może być podzielona na muzykę ilustracyjną i na muzykę wewnątrzkadrową, czyli taką, która jest związana z akcją. No nie wiem, na przykład gra radio w jakiejś scenie, czy orkiestra, to jest muzyka wewnątrzkadrowa, a ilustracyjna no to jest taka, która podkreśla nastrój danej sceny, danej akcji, filmu. We wrześniu zakończyliśmy zdjęcia, potem trafił materiał do montażowni, montażysta wstępnie go ułożył, potem z reżyserem razem montowali film, mając ten obraz taki prosto z planu i dźwięk też taki na brudno prosto z planu. Potem były projekcje, naradzaliśmy się, potem dostajemy to z montażowni, ten materiał do udźwiękowienia. Obraz idzie do uzdatnienia, że tak powiem, w laboratorium, biorą się za to koloryści, ludzie od efektów specjalnych obrazowych. Natomiast my pracujemy nad dźwiękiem, mając ten zmontowany dźwięk z montażowni na brudno, no wymieniamy go na czysty, czyścimy, dokładamy, dosmaczamy. No i to zajmuje, no udźwiękowienie przy tym filmie to zajęło jakieś, no ponad 2 miesiące.
Takiej pracy dzień w dzień?
Dzień w dzień, tak. Dzień w dzień co najmniej 10 godzin mojej pracy, no, a koledzy, z którymi pracuję, czasami po 12 godzin siedzą albo i więcej.
Odliczamy weekendy? Mieli panowie wolne weekendy?
Nie, to na niedzielę niektóre mieliśmy wolne. Praca przy filmie, niezależnie od tego, czy to jest postprodukcja, czyli udźwiękowienie, czy to jest produkcja, czyli okres zdjęciowy, wymaga, że tak powiem, poświęcenia wszystkiego, łącznie z całym czasem. Tutaj widać na przykład pracę kolegów od efektów specjalnych obrazowych. Tam za oknem mieliśmy zieloną płachtę, stał wagon i sceny były kręcone na stojącym pociągu. Za oknem była zielona płachta. Tutaj już jest zrobione tak, że za oknem się przesuwa krajobraz i w dźwięku dajemy znać, że pociąg jedzie, czyli podkładamy dźwięk jadącego pociągu. W związku z tym widz ma wrażenie, że scena się dzieje w jadącym pociągu, bo o to chodzi. Natomiast dla nas to jest w ogóle możliwość nagrania dźwięku setkowego, czyli takiego na czysto na planie, dlatego, bo jadący pociąg jednak wytwarza duży hałas i dialogi głośne dają się nagrać na czysto, natomiast no takie cichsze już no po prostu nikną w jadącym pociągu.
To uruchamiamy.
Musimy to zobaczyć po prostu, zanim...
Sieć.
Masz nią?
Czy co?
Moja walizka za twoją.
Wal się.
Nieładnie. Ale nie będę ci bił. Za tamto przepraszam. Głupio wyszło.
No dobra, zobaczymy. Pójdź teraz, pokaż jak wyglądają same dialogi bez pozostałych warstw. To są oczywiście dialogi już pomontowane, oczyszczone. My czasami wymieniamy aktorom nawet pojedyncze sylaby, żeby tekst był zrozumiały. To no, po prostu... W tej chwili są tak narzędzia dokładne, że pozwalają na taką chirurgiczną wręcz obróbkę, mikrochirurgiczną dźwięku. Bardzo dużo można zrobić, poprawić, no ale oczywiście nie wszystko. Aktor musi jednak coś powiedzieć. Pójdź same dialogi.
Sieć. Masz nią?
Że co?
Moja walizka za twoją.
No to jest czysty dźwięk, czysty, nagrany na planie, właśnie na stojącym wagonie.
Za tamto przepraszam.
Pójdź teraz, Michał, proszę, same efekty. To są same efekty. Czyli w tej chwili słyszymy tylko właściwie jadący pociąg na sucho. Do tego czasem są potrzebne synchroniczne tak zwane. Czyli nagrane efekty w studio, które udają rzeczywiste dźwięki, nie wiem, kroki, takie różne ruchy. O, tutaj na przykład walizkę mamy. Sama walizka. No. Do tego dochodzi oczywiście muzyka. Możesz puścić tą samą muzykę? To jest sama muzyka, która jest podłożona pod tą scenę. I pójść jeszcze raz całość, żeby sobie przypomnieć, jak to całości wyglądała scena. To jest dobry przykład sceny takiej, jak to się w zasadzie składa wszystko tymi warstwami, ten dźwięk do filmu. Nie chodzi o to, żeby jakby epatować tym dźwiękiem, tylko on musi służyć czemuś. Te wszystkie dźwięki w filmie muszą służyć filmowi. To jest jakby zasadnicza rzecz przy robieniu dźwięku do filmu. Wiadomo, że pociągi różnie, począwszy od historycznych jakichś wagonów, po współczesne, które brzmią zupełnie inaczej. Natomiast składa się to, oczywiście tutaj pociąg jest złożony, chyba z dwóch składaliśmy, tak? Z dwóch.
Ale sami panowie nagrywali odgłos tego pociągu?
Michał sam nagrywał jeden z tych dźwięków pociągu, natomiast drugi jest wzięty z fonoteki.
No, gdzie pan nagrywał ten pociąg?
Tutaj w łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Po prostu wsiadłem w pociąg, jeździłem i nagrywałem.
Dokąd? Jakie kierunki?
No głównie w stronę północną, czyli do Zgierz i kawałek dalej za Zgierz.
No ale niestety podpadł obsłudze pociągu, ponieważ w tej chwili wszyscy są strasznie czuli na nagrywanie, na filmowanie, w związku z tym natychmiast się znalazł tak konduktor, który mu zabronił jakiegokolwiek nagrywania. To się nazywa w tej chwili Toja Studios. To jest budynek dźwięku, który wcześniej należał do wytwórni filmów fabularnych w Łodzi, która uległa likwidacji. Natomiast budynek dźwięku został właściwie bez zmian. Sprzęt coraz nowocześniejszy. Ten stół na przykład to jest ile? On ma rok chyba, nie? Niecały rok, tak. W tej chwili to gna technologia tak do przodu, że ktoś musi tego pilnować, bo inaczej zostajemy w tyle. Co jest ciekawy budynek, ponieważ to jest pudełko w pudełku. To znaczy ta sala duża C, gdzie teraz wchodzimy, mury są tej sali, potem jest przestrzeń powietrzna i dopiero następne mury na zewnątrz. Czyli jakby to jest pudełko w pudełku, tak zawieszone na gumowych takich specjalnych podporach. Jeszcze obok budynku jest wykopany rów taki długi, zasypany różnymi tam piaskami, żwirami i tym, który miał za zadanie oddzielać akustycznie ten budynek od ulicy, po której jeżdżą tramwaje, żeby te drgania od tramwajów się nie przenosiły do tej sali. To jest sala, do której jak pierwszy raz wszedłem, jeszcze tatę odwiedzałem tutaj w wytwórni, to pierwszy raz jak tutaj wszedłem, to zgrywali pana Włodzieckiego. I to był pierwszy system wtedy w Polsce, który był wielokanałowy. Było 5 głośników z przodu, głośniki na suficie, teraz już to zlikwidowane. Wszędzie dookoła głośniki, stół mikserski stał trochę niżej. No to robiło wrażenie potężne, bo wielka sala, wielki ekran, tak jak w dużym kinie, nawet nie tak jak we współczesnych kinach, bo zwykle są małe. To robiło wtedy olbrzymie wrażenie. No a potem sam tu pracowałem i zgrywałem tutaj nową wersję przemontowaną, uspółcześnioną przez Andrzeja Wajdę Ziemi Obiecanej, przy której tata wcześniej kiedyś pracował przy realizacji. No i tu się też odbywały nagrania muzyki. Tutaj się mieściła duża orkiestra symfoniczna. To było wtedy wielkie przedsięwzięcie. Dziesiątki mikrofonów, trzeba było to wszystko rozsadzić, tutaj usadzić. No i nagrywaliśmy tu muzykę do filmów. Wtedy jeszcze Łódź Filmowa żyła pełnią życia filmowego, że tak powiem. No w tej chwili to już tu niewiele zostało. Właściwie został tylko dźwięk. Ogląda się tu przyjemniej film, bo jest taki dźwięk potężny, duży.
Jakieś kolaudacje tutaj się odbywają?
Tak, tak, tak. Tutaj właśnie się odbywają pokazy, jakieś kolaudacje. Kolaudacje coraz rzadziej, ponieważ kolaudanci są zwykle z Warszawy i nie chcą przyjeżdżać. Zobacz. Lubi pani łapać dźwięki?
Lubię.
Ja też lubię, ale kiedyś próbowałem brać ze sobą na wakacje na przykład magnetofon. Zwykle tak było, że usłyszałem jakieś ładne tło, jakiś dźwięk, nawet nie pojedynczy, nie taki przypadkowy, tylko jakiś taki stabilny. I oczywiście zanim poszedłem po ten magnetofon, zanim go uruchomiłem, to już było, już nie było tego dźwięku. To samo dotyczy pracy na planie. Kręcimy jakąś scenę, na przykład jakieś dialogi, jakieś coś i jest jakieś tło. Coś się dzieje w tle. Ptaki śpiewają, maszyny jakieś pracują czy coś. No i żeby mieć to tło potem do udźwiękowienia, no to proszę po ujęciu, żeby wszyscy się wstrzymali oddech, a teraz chcę nagrać tło. Nie, dopiero jak dubel zrobimy, dopiero jak nagramy te. No i oczywiście mija 20 minut i już tło zniknęło, jest zupełnie inne.
Co z tymi drzwiami? Cebek?
A za to, to nie wiadomo co. Nie, ale nie będę ci bił. A za tamto przepraszam. Za tamto to jest dawniej
ja
niż to.
Że ja taki gest zrobiłem, że za to przepraszam.
A za tamto jest lepiej.
A za tamto.
Za tamto. No, za tamto.
Do momentu, kiedy nie wyjdzie słońce, jest dobrze. Uwaga.
Teraz jest troszkę trudniej, ponieważ tempo kręcenia filmów jest bardzo duże i nie bardzo zostaje czas, ale kiedyś dużo więcej nagrywałem, to znaczy jak była tylko jakaś przerwa w zdjęciach, albo się kręciło, nie wiem, nieme ujęcia, albo na coś się czekało, bo to w filmie zawsze ktoś na coś czeka, no to brałem magnetofon i chodziłem po okolicy, różne rzeczy takie nagrywałem. Teraz to nie bardzo jest możliwe, ponieważ tempo jest zupełnie inne. Za czasów, powiedzmy, kina tego posynchronowego, czy kina moralnego niepokoju, film się kręciło, zdjęcia trwały 3 miesiące, w tej chwili średnio trwają miesiąc, więc to jest bardzo duża różnica. W tej chwili jest dużo sprawniej to idzie, natomiast no, nie ma czasu na takie dodatkowe rzeczy, no, takie, które czasami są bardzo przydatne, no. Chociażby no, żeby porozmawiać, co kiedyś było bardzo często stosowane. No, pierwszy film, który robiłem samodzielnie na planie jako asystent, nie samodzielnie jeszcze jako operator dźwięku, jako asystent, to chyba był Biały Walc, taki rewolucyjny film. To wtedy codziennie, wieczorem, po zdjęciach, codziennie było spotkanie całej ekipy z wszystkich twórców i było omawiany ten dzień i następny dzień pod względem również artystycznym. Nie tylko co trzeba zrobić, nie tylko zaplanowane, nie tylko to, ale było jakby po prostu rozmowa daje efekty, no to nie jest tak. Tata był operatorem dźwięku, a zaczynał jako mikrofoniarz przy Zakazanych Piosenkach. Potem stopniowo się douczał i został operatorem dźwięku. No ileś tam filmów zrobił, nawet nie wiem ile w tej chwili. W każdym razie no, takie filmy jak pan Wołodyjowski na przykład, jakieś to wszystko, w Łodzi cała ta produkcja, co tu bardzo dużo filmów z tych łódzkich robił. A tata się wziął z kolei w filmie stąd, że przed wojną ojciec taty, czyli dziadek, miał kino w Warszawie na Nowym Świecie i przy tym kinie była też wytwórnia filmowa Falanga przedwojenna. No i tata tam się kręcił jako dzieciak przy tym i po wojnie trafił na tych znajomych przedwojennych z tamtego kina, ponieważ oni wszyscy w Łodzi wtedy byli, bo Warszawa była w ruinie kompletnie. No w związku z tym tutaj spotkał tych różnych znajomych, zatrudniał go chyba sam Ford. A ja potem nawet nie wiem, czy miałem zamiar być operatorem dźwięku, czy w ogóle z dźwiękiem mieć coś do czynienia. W każdym razie po studiach próbowałem być inżynierem. Budowałem jakieś elektrownie, no ale to długo nie potrwało. W końcu i tak trafiłem tutaj. Zarówno tata, jak i ja próbujemy zostawiać pracę w pracy, nie ciągnąć tego do domu, ale dźwięk był zawsze do tego, bo moja mama była primadonną w operetki łódzkiej. Siłą rzeczy ten dźwięk ciągle istniał. Zawsze miałem coś takiego, że słuchałem analitycznie. Co często ludzi dziwi, bo ja na przykład czasem usłyszę jakiś dźwięk, których inni nie słyszą i coś powiem, że coś usłyszałem. Ludzie generalnie nie interesują ich tam jakieś takie poboczne, jakieś dziwne dźwięki, które się wydobywają. Interesuje ich temat akurat, w którym są i koniec. Natomiast ja zawsze miałem coś takiego, że zauważałem takie różne właśnie poboczne dźwięki, ale ciekawe. Tam coś wyskoczyło, albo nietypowe, albo jakieś... Nie wiem, skąd się to bierze. Może to przez to przez to, że mama śpiewała, nie wiem. Nawet nie wiem, czy to mi nie przeszkadza czasami. Na przykład zdarza mi się tak, że idę z kimś ulicą i rozmawiam oczywiście i nagle coś mnie odrywa, właśnie jakiś taki dźwięk, powiedzmy nietypowy. To może być jakiś przejeżdżający samochód o dziwnym dźwięku albo gdzieś spadające szkiełko na przykład. Zawsze tak było, natomiast w tej chwili mam świadomość tego, że ten trening taki przy filmie, no jednak tu siedzimy przy tym udźwiękowieniu na przykład, to siedzi się ponad te 2 miesiące i się człowiek wsłuchuje właśnie w różne takie drobiazgi, takie niuanse dźwięku, nie sam dźwięk nawet. To jest właśnie też jakby troszkę trudność w naszej pracy, że czasami trudno się oderwać od szczegółów i spojrzeć na to ogólnie, to znaczy zobaczyć całość.
Jest pan w stanie oszukać tak przestrzeń?
No, oczywiście.
Pan profesor?
No, potrzebuje pan...
Otworzyć dźwięk taki, który nie ma.
Oczywiście pamiętam takie dźwięki, tylko nie uświadamiam sobie, czy to z dzieciństwa, czy już z czasów młodości, czy może nawet z początku pracy, ale takie dźwięki, które zrobiły na mnie wrażenie, jakieś właściwie nie wiadomo dlaczego. Pamiętam na przykład w Łodzi, jak się przechodziło koło fabryk, no Łódź, wiadomo, miasto włókiennicze, jak się przechodziło koło fabryk, to taki stukot, szum tych maszyn, tych tkalni, czy tu pamiętam... Do dzisiaj stoją budynki tej fabryki, nawet chyba w dalszym ciągu to jest fabryka nici naprzędzaniane. I tam jak się przechodziło na blisko, tak ulicy stała i taki łomot tych maszyn. I zawsze się zastanawiałem, jak te biedne kobiety tam wytrzymują w tym łomocie. Potem oczywiście już jak zacząłem pracować, to jeszcze były czasy na początku mojej kariery zawodowej dosyć głębokiego PRL-u, 70. lata, to... Nawet takie dźwięki nagrywałem, jeździłem tam do Marchlewskiego, no bo robiło się filmy takie, produkcyjniaki jeszcze wtedy. Inną rzeczą, którą pamiętam i która bardzo często mi w tej chwili wraca, to jest ulica, znaczy ruch samochodowy na ulicy. Jak ta atmosfera dźwiękowa kompletnie inna była. Motocykle hałaśliwe, niezmiennie, ciężarówki. Potworny łomot. Ja dopiero sobie uświadamiam, jak widzę w tej chwili taki korek na ulicy, na przykład w Warszawie, jak stoję przy skrzyżowaniu w Śródmieściu, gdzie są 3 pasy ruchu w jedną, 3 pasy w drugą. Zatkane to wszystko samochodami na amen i jest to do zniesienia. Natomiast gdyby to było w tamtych czasach, to koszmar. No to były tak hałaśliwe wszystkie te pojazdy, na dodatek jeszcze często na kostce albo na bruku jeżdżące, no to po prostu... Inny dźwięk taki, który w tej chwili mi się często przypomina, a którego w tej chwili nie ma właściwie, to są wróble. W dużych miastach nie ma wróbli. Ostatnio nad morzem byłem, to tam słyszałem wróble, stado wróbli, no bo ja nie mówię o pojedynczych, tylko mówię o takich stadach. To był bardzo charakterystyczny dźwięk na ulicy, wróble ćwierkające w tym pogłosie ulicznym. W tej chwili zginęło, nie istnieje. Nie ma nic piękniejszego niż na żywo nagrany dźwięk, czy nie wiem, głos ludzki. Ja uwielbiam głos ludzki. To jest tak bogaty dźwięk, że naprawdę szkoda to psuć. No ale czasami trzeba. Natomiast druga rzecz to jest taka, że każda potrzebna ingerencja powoduje, że się niezmiernie wydłuża czas pracy.
W którym momencie przychodzi takie zmęczenie, że zna się na pamięć wszystkie teksty? Filmu.
Teksty, no, jak w tym filmie na przykład, to wręcz przeciwnie, bardzo dobrze działają. Michał, co już pamięta tych tekstów, chyba stuzin z tego filmu, takich charakterystycznych.
Dolny górą.
Dolny górą, tak. Jest parę takich tekstów. Zresztą no, w filmach, szczególnie no, Julka Machulskiego, są takie teksty, które zostają w świadomości społecznej, że tak powiem, nawet jako takie teksty kultowe. On ma wyjątkową jakiś talent do pisania takich rzeczy. Ja z Julkiem Machulskim już robię, nie wiem, który film, ale kilkanaście filmów już razem zrobiliśmy, bo pierwszy to był Wabank. Mi się bardzo dobrze z nim pracuje. Reżyser, czy Julek, tak jak który pisze scenariusz, no to zaczyna ten scenariusz pisać, nie wiem, parę lat wcześniej, więc on ma ten czas pracy bardzo długi. Ja mam trochę krótszy. Michał ma jeszcze krótszy, bo tylko przy udźwiękowieniu pracuje. Czy Jurek Muraski, którego pani poznała tam na zdjęciach, no on tylko na zdjęciach pracuje, w związku z tym oni mają krótszy czas pracy. Ja, ponieważ od zawsze robię filmy, od zawsze, no, w cudzysłowie oczywiście, ale od bardzo dawna i zawsze się starałem robić w całości film, to znaczy i być na planie zdjęciowym, nagrywać i udźwiękawiać. Oczywiście W tej chwili moja praca przy udźwiękowieniu to już bardziej jest taka reżyseria dźwięku niż samo wykonanie. Ale kiedyś przy technologii taśmowej, jak się jeszcze pracowało na taśmie magnetycznej, no to też wszystko sam robiłem. Mam ten szczęśliwy układ w tej chwili, że na przykład z Michałem jak pracuję, że Michał się zajmuje tymi szczegółami, a ja mogę usiąść obok niego i słuchać, czy to pasuje do całości. Nie zajmować się takim rzeźbieniem tych szczegółów.
My do pana Bruno Volta.
Pan Volta się deklinuje.
To może przyjść później?
Deklinuje, czy się odmienia. Do pana Bruno Volty się mówi. Dobra, nieważne.
Tak, to jest ten fragment i błąd polega na tym, że jeżeli już odmieniamy, to do pana Bruna Volty, a nie Bruno Volty. No pomylił się aktor, przejęzyczył się, wiadomo, to się zdarza. W związku z tym musieliśmy wymienić to na wersję właściwą. Tu mieliśmy dubel na szczęście, ale czasami nie ma dubla i w związku z tym trzeba poprosić aktora, żeby przyszedł do studia i nagrał. Co jest już trudniejsze, ponieważ no zupełnie inna jakość nagrania, zbyt czyste jest wtedy nagranie jest takie studyjne. A to jest już poprawiona wersja.
My do pana Bruno Volta.
Pan Volta się deklinuje.
To może przyjść później?
Deklinuje, czyli odmienia się. Do pana Bruna Volty się mówi. Dobra, nieważne.
Dawaj. Może pan okazać
dowód? To już jest wersja poprawiona. To oczywiście nie muszą być takie błędy tego typu, że przejęzyczenie czy inne słowo, że te, chociaż czasami nawet reżyser chce, żeby zmienić wersję jakąś czy coś innego powiedzieć. No ale często są, najczęściej to są takie rzeczy, że uciekła końcówka, na przykład słowo się staje niezrozumiałe. Wtedy jeżeli mamy duble, to możemy to wymienić. Z tego, co mi mówią, mam nadzieję, że mówią prawdę i że nie tylko życzliwe osoby, że w moich filmach wszystko można zrozumieć. Bardzo się zawsze o to staram, żeby był dialog czytelny, żeby nie uciekał, żeby nie było przewagi efekciarstwa nad zrozumiałością, bo to często się w polskich filmach zdarza. Bywają przypadki, kiedy dźwięk bierze górę, co nie jest korzystne dla filmu. Zwraca uwagę dźwięk, ale film na tym traci. Natomiast jeżeli obraz przeważa, to znaczy nie ma dźwięku, to znaczy, że ten dźwięk nie był dobrze zrobiony, no, krótko mówiąc. Film to jest sztuka emocji. I te emocje trzeba było wywoływać wszystkimi dostępnymi środkami. To jest, no przecież to, że powstają kina, te takie, gdzie się dookoła ogląda film, czy mechanizmy do wstrząsania fotelami. No to wszystko jest, służy jednemu celowi, żeby wzmocnić te emocje, żeby jeszcze bardziej wstrząsnąć widzę. Ja bardzo się staram, żeby zrobić dźwięk do filmu dla wszystkich, to znaczy dla maksymalnie wszystkich, co jest niemożliwe, dlatego że chociażby taka prosta rzecz jak charakterystyka dźwięku, czyli na przykład zawartość wysokich tonów dźwięku. Zupełnie inne potrzeby będzie miał młody człowiek, który te wysokie tony słyszy, zupełnie inne starszy, który tych wysokich dźwięków nie słyszy. No i jak to zrobić, żeby było bardzo dobrze dla jednego i dla drugiego? Trzeba jakoś znaleźć złoty środek. Na przykład są ludzie wrażliwi na dynamikę dźwięku, to znaczy na przykład bardzo zwracają uwagę na to, że scena jest taka, że cicho mówi, a tu głośno słychać. Im to przeszkadza. A są tacy, którym to nie przeszkadza i chcą słyszeć po prostu każde słowo, tak jak w serialu telewizyjnym. Dlatego nie lubię na przykład, staram się nie robić rzeczy dla telewizji, bo nie lubię spłaszczonego dźwięku.
No dobra, to chodźcie. Proszę bardzo. Będzie chmura, Tomek, powiedz. Dobra, róbmy, mamy większe szanse. Lewo i
jeszcze to by się nie uchować.
Tak. Jak wyjdzie słońce, musi przychodzić, rozumiecie, wiecie?
A jak będę tu bliżej?
Kamera?
7 plus 16 przez 1 przez 3.
Wyżej. Tak, już zamykam.
Teraz dobrze? Zbliżamy się.
Uwaga. Proszę.
Ekipa filmowa to jest coś tak jak cyrk albo cyganie. To tak wygląda. Każdy musi zadbać o siebie, wszyscy się kręcą nie wiadomo po co właściwie, albo siedzą i nic nie robią. Natomiast zasada jest taka, że wszyscy pracują na to, żeby ten film powstał. Nietypowy czas pracy, tak jak Michał mówi, że się siedzi czasami po 12 godzin albo i więcej. No wczoraj chyba więcej siedzieliśmy, no bo końcówka. Trzeba było to skończyć po prostu, a chce się jak najlepiej to zrobić. Nie odpuścić niczego, co się da zrobić. W związku z tym to zajmuje czas. I to samo jest na planie, że wszyscy chcą zrobić jak najwięcej, nikt nie chce odpuścić, w związku z tym, żeby jego praca w tym filmie jak najlepiej zadziałała, żeby to wszystko wypadło jak najlepiej, w związku z tym no, na zdjęciach też te zdjęcia trwają różnie. No, czasami są tu w tym filmie u Julka, który jest bardzo doświadczony i wie co robi, no tu mieliśmy luksus, no bo te zdjęcia nie były przedłużane specjalnie, no ale zdarzają się takie plany filmowe, szczególnie gdzieś z debiutantami, którzy nie mają doświadczenia, że się pracuje czasami dwie doby bez przerwy. Natomiast to rzeczywiście czasami przedziwnie wygląda, jak się na przykład na zdjęciach, nie wiem, na środku Marszałkowskiej jest przerwa obiadowa i wszyscy siadają na chodniku przy ulicy w środku dnia i z tych plastikowych naczyń jedzą obiad. Wygląda to rzeczywiście trochę niepoważnie, trochę po cygańsku, no to tak to życie wygląda. Jeździ się w różne miejsca, śpi się w różnych hotelach, no w tej chwili to są luksusowe hotele. No ale ja pamiętam, że mieszkaliśmy w takich hotelach, że to było w ogóle strach się położyć, bo że człowieka tam nie zje. No ale ma to też swoje zalety. Tyle miejsc różnych, dziwnych, w których ja byłem, to bym nie zwiedził jako normalny człowiek nigdy. No, począwszy od gór, gdzie musiałem się wspinać po linach na mnicha. To były zdjęcia na mnichu, trzeba było tam wejść. No. Nad morzem, kopalnie, lotniska wojskowe. No, w takich różnych dziwnych miejscach się człowiek znajduje, że to bez filmu się nie trafi. Właśnie szczególnie jak się gdzieś tak utyra, człowiek urobi na tym planie albo nawet w studio i potem tak się przychodzi do domu, czy tam do hotelu i tak człowiek się wali na łóżko i myśli sobie właściwie, po co ja się tak męczę, to w ogóle ma sens. To właśnie takie jest... Takie nie wiadomo, czemu ma służyć. Tak, to jest troszkę, czasami mi to przychodzi do głowy, szczególnie w kontekście moich prób wcześniejszych inżynierskich, gdzie się robiło coś konkretnego, gdzie powstawało coś konkretnego, a tu się tworzy właściwie rozrywkę, no, zabawia się ludzi. No ale ludziom to też jest potrzebne. No. To jest jeszcze jeden niepokój, który nam ciągle towarzyszy. No, to jest to, czy film wyjdzie. Czy my to potrzebnie robimy, to znaczy, czy ludzie będą chcieli to oglądać. To dotyczy każdego filmu, z każdym reżyserem, z każdym scenariuszem, żeby nie wiem, jak był dobry, zawsze jest ten niepokój, czy to wyjdzie. No jednak film dużo kosztuje, to znaczy człowiek się musi zupełnie przestawić w życiu tylko na ten film, który się robi. To zarówno dotyczy zdjęć, jak i postprodukcji.